dobry.
No, dzień dobry.
Oj, właśnie usłyszeliście na wstępie. Powitanie również od naszego sprzętu technicznego. Jest jakiś
nie
inny
było
sprzęt?
Tego słychać na pewno.
Nie, ja to usłyszałem w swoich słuchawkach, więc
naprawdę?
Wydaje mi się, że było słychać.
Ja przy montowaniu tych rzeczy nigdy później nie słyszę.
Ja inaczej bym nie zwrócił uwagi. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski, cześć.
Żyjemy jednak, wiemy, że nie było nas od no, 3 tygodni. Mieliśmy 2-tygodniową przerwę.
No ale... właśnie, teraz kwestia nazewnictwa, czy nie było nas od 3 tygodni, czy nie było nas przez 2 tygodnie. Ja powiedziałbym, że nie było nas przez 2 tygodnie.
Nie było
bo
nas...
No... Dlaczego mamy sobie narzucać ciężar aż 3 tygodni, tak?
Niech będzie. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, wiadomo, że była przerwa. Wiemy, że tęskniliście. I tak naprawdę dzisiaj będzie taki trochę odcinek na powrót do jakiegoś spokojniejszego stylu. Może przypomnimy o sobie.
To jest taka
i przypomnimy
kontrolka,
sobie nawzajem.
Która tak. się świeci w waszych odbiornikach, mówiąca, że jesteśmy. Już jesteśmy.
I nie mamy tematu, chcemy po prostu pogadać o filmach, o tym, co ostatnio widzieliśmy, naszych jakichś hot take'ach i tym, co podłapaliśmy tu i ówdzie. Dobra, Kamil, może prosty start, żebyśmy byli w stanie się rozgrzać, tak trochę w kwestii mowy, my też się długo nie widzieliśmy. Jaki film obejrzałeś ostatnio?
Ostatni film, jaki widziałeś? Zupełnie ostatni.
Zupełnie ostatni.
Taki wczoraj wieczorem. Dobra, to było moje drugie podejście do filmu La Haine. To jest film, który w moim środowisku popkulturowym, z którym jakoś się tam utożsamiam, jest no, pewnym kanonem.
Czyli wytłumacz, jakie to środowisko?
Cóż, no takie powiedziałbym hip-hopowo-punkowe, bo te środowiska się bardzo łączą wbrew pozorom. One są bardzo takie sprzężone ze sobą.
Czyli Kamil jest półpunkiem.
Nie, tego nie powiedziałem.
Dlatego nosi włosy postawione, ale ma 3-centymetrowe włosy.
Kilka milimetrów, tak. Ale są postawione, tak. Nienawiść w wolnym tłumaczeniu to jest francuskie kino lat 90. W ogóle widziałem ostatnio 2 takie filmy dosyć istotne, traktujące o podobnej problematyce i przed La Haine widziałem też Straight Outta Compton. Mm-hmm. I to są 2 filmy, które w pewnych momentach traktują o bardzo podobnej tematyce uciśnienia przez władzę, konkretnie przez aparat władzy, taki jak policja i służby porządkowe, jakichś mniejszości narodowych, religijnych czy etnicznych. Tylko, że ugryzione kompletnie inaczej. Straight Outta Compton to jest jednak kino z zupełnie hollywoodzkim rozmachem, widać, że z niesamowitymi pieniędzmi na produkcję, a w La Haine jednak produkcji też dużo starszej czuć takie autorskie kino europejskie.
I co, udało ci się przy tym drugim razie?
Tak, udało mi się. Nie pamiętam, co mnie kiedyś dawno, jak do tego podchodziłem, wytrąciło, czy mi przerwało. Tym razem od początku do końca zostałem w tym seansie. I to jest naprawdę dobry film. Mogę tak pokrótce powiedzieć.
No, to naprawdę w radiowej przestrzeni powiedziałeś tyle jeszcze jako osoba pisząca recenzję. To jest dobry film, dzięki Kamil. Widać, że musisz się rozgrzać. On jest po chorobie, tak? On jest po chorobie, powiedzmy sobie otwarcie. No jesteś.
No więc mam teraz pociągnąć ten motyw, że jestem po chorobie? No tak, no byłem chory przez jakiś czas i mnie nie było
ostatnio. Ja cię po prostu usprawiedliwiam delikatnie.
Aha, dobra. Dziękuję. No ta tytułowa nienawiść to jest w pewnym tego słowa znaczeniu motyw przewodni. Można uznać, że ta nienawiść narasta wraz z biegiem fabuły. Film jest pewnym zapisem dnia 3 przyjaciół z francuskiego osiedla z przedmieść Paryża. Jest to dzień tuż po dużych zamieszkach, które odbyły się w Paryżu po tym, jak jeden z młodych chłopaków muzułmańskiej mniejszości został przez policjantów na komisariacie skatowany do śmierci. To są wydarzenia, które rzeczywiście się wydarzyły, to jest na podstawie prawdziwych wydarzeń i ten dzień przebiega stosunkowo spokojnie, jednak czuć pewien niepokój, jakby wszystkie te osiedla i ci młodzi ludzie żyją cały czas tymi wydarzeniami z ubiegłej nocy. No i ten konflikt na nienawiść eskaluje przez cały dzień, co jest teoretycznie dosyć krótkim czasem. To jest bardzo ciekawe ukazanie czasoprzestrzeni, bo ten dzień się dłuży, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko jeden dzień, a mimo wszystko to wszystko bardzo szybko eskaluje i kończy się no tragicznie jednak mimo wszystko. Cały film ma taki wydźwięk mocno fatalistyczny.
Gorzki
i bardzo niejednoznaczny. Te postacie, główne postacie tych 3 przyjaciół, których obserwujemy, no nie czujemy, że to są protagoniści, że oni walczą, uciśnieni walczą z aparatem władzy. Czuć w nich pewną zawiść, pewną prostotę myślenia, chęć na przykład zaszpanowania przed kolegami, co tak bije po oczach widza. Jakby widzimy, że oni zachowują się głupio i infantylnie. Nie? Mm. nie jesteśmy w stanie...
I ty lubisz takich, lubisz tą kulturkę, tak? To z tymi się trzymasz, tak?
Z nimi, dokładnie tak. Jestem nawet, infantylny.
Nawet nie wiecie, jaki był dzisiaj zadowolony, jak przyszedłem w bluzie z kapturem.
Ej, nie widzę go na co dzień w takim outficie, naprawdę. Nie przyszedł w sztruksowej marynarce tym razem.
A, przepraszam. Nie, postanowiłem, przyszła wiosna, to ja się muszę też odchamić trochę, wyglądać jak człowiek. No. Czyli jednak w ramach polecajki to się wpina? A Straight Outta Compton? Ja tak podchodziłem kiedyś do tego filmu z dystansem dużym.
Też mam do niego duży dystans. Dystans jest skrócony przede wszystkim przez to, że jednak główną osią filmu jest historia zespołu NWA, tak? Mm. Który jednak, którego twórczość...
Mów ładnie.
NWA. Skrót NWA.
NWA, okej.
Okay. Od angielskiej nazwy, co prawda, ale po polsku skrót jest NWA.
Niech ci będzie.
Niggas with attitude.
No, nie wiem, czy można było to powiedzieć na antenie, ale...
Sprowokowałeś mnie.
Ale to jest nazwa zespołu.
Odważna nazwa, odważny film o odważnym zespole. No tak, no sam fakt, że pojawia się tam wiele postaci z tego środowiska muzycznego, jest pewnym rodzajem, no nie powiedziałbym fanserwis, bo to jest jakby główny warunek powstania tego filmu, bo on traktuje o tych ludziach, tak? Ale on w tle rzeczywiście traktuje też o tych problemach Los Angeles i w ogóle Stanów Zjednoczonych lat 90. Też widzimy tam te zamieszki z Compton z 93. Aczkolwiek to w żadnym momencie nie staje się główny motyw. Jakby widać, że cała motywacja z tych członków zespołu, tego co oni robią, co nagrywają, jak się zachowują, wynika gdzieś tam pośrednio z tego, jaka jest sytuacja w ich rodzinnych stronach, ale nigdy to nie jest motyw przewodni i to ukazanie tej problematyki naprawdę działa w tym filmie, wbrew pozorom, bo poza tym wydaje się to po prostu duży film z rozmachem stworzony po to, żeby przyciągnąć fanów. Nie? Sam fakt, że pojawiają się takie postaci poboczne zupełnie niepotrzebnie, jak Tupac, jak Snoop Dogg czy Suge Knight. No, te postacie nie są tam do końca potrzebne. One pojawiają się właśnie trochę w postaci takiego fanserwisu, ale te postacie są naprawdę fajnie odwzorowane. Jakby rzeczywiście oglądając to, nie ma się w głowie, że to jest aktor odgrywający tego rapera czy producenta.
Ale to był. To byli aktorzy.
Tak, to byli aktorzy, ale nie ma tego kompletnie w głowie. Oni są naprawdę, naprawdę akuratnie odegrani. Ice Cube'a odgrywa na przykład jego syn, który też jest aktorem i on wygląda identycznie już w pewnym momencie, bo jakby cały ten film dzieje się na przestrzeni wielu lat i jeszcze jako młody Ice Cube nie wygląda aż tak przekonująco, ale jak już tam ścina włosy, już jest trochę starszy, to jest kropka w kropkę ojciec. Nawet nazywa się tak samo, tylko ma dopisek Junior, także.
Ice Cube Junior? Jak można by nazwać dziecięco Ice Cube?
Ice Cube Junior? Nie.
To wrócimy w takim Johnson, razie, wrócimy w takim razie po przerwie, a teraz no coś od NWA, NWA.
Nwa. Selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. MC Ren, will you please give
give your testimony to the jury about this fucked up incident. Fuck the police and Red said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law, wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. For police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police.
To the stand and tell the jury how you feel about this bullshit.
I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack, and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, cause my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror, and it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police.
Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
Wait, that's a lie! That's a goddamn lie!
Get him out of here!
I want justice!
Get him the fuck out of my face!
I want justice!
Out right now!
Fuck you, you black motherfucker!
Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police!
No dobra, Rafał, to jakie niemieckie kino lat 20 widziałeś ostatnio? Opowiadaj.
Nie, zanim do tego dojdę, czy ja oglądam... Rzeczywiście obejrzałem niemieckie kino lat 20, to była moja druga jedynka na Filmwebie. Ale zanim to, czy myślisz, że wersja junior Ice Cube'a to byłby ten lud, który się do slash i ten wrzuca, ten
tak,
pokruszony?
Tak.
Że tak powinien się to nazywać. Ja pamiętam, że wtedy przy Straight Outta Compton to było tak komentowane w naszych mediach mainstreamowych, taki nasz odpowiednik Paktofoniki.
No jest, tak. To nie był dobry film.
Czy Focus zagrał już w jakimś kinie familijnym?
Chyba nie. Zagrał w teledysku z Dodą, to pamiętam.
No tak, to miał kawałek.
W familijnym to chyba nie.
Czas na to.
Te filmy, rzeczywiście można porównywać te filmy, bo jakby, umówmy się, fabuła Straight Outta Compton jest dosyć ciermiężna i jest tam tylko po to, bo musi się coś dziać. A pozytywne są wszystkie aspekty dookoła. Co też nie pozwala się jakoś bardzo wciągnąć w ten film, ale z zaciekawieniem obserwować pewne poboczne aspekty.
To wracając do swojego pytania na temat niemieckiego kina lat 20. No to właśnie wystawiłem
sobie... Podoba mi się to, jak jesteśmy spójni dzisiaj jakby programowo, nie?
Tak.
Straight Outta Compton, niemieckie kino lat 30.
20.
20.
20.
Dobra.
Ja sobie miałem okazję zobaczyć...
20 to tak, no 30 to rzeczywiście by było tak średnio, no. Ale 20 to jeszcze.
Krótkometrażową animację awangardową, jakiego Wikinga Egelinga.
Okay.
Tak, miał na imię Viking Egeling, która się nazywa Symfonia Diagonalna, oraz uznawana za jedno z największych dzieł i w ogóle, a ja potraktowałem tą 5-minutową produkcję, w której obserwujemy jedynie poruszające się linie i wzory. Przez 5 minut oglądasz poruszające się linie i wzory, które mają w tobie wywołać wrażenie słyszenia muzyki.
Poczekaj. Is this loss?
Los Lobos chyba. Ja naprawdę nie kupiłem. Jakby dla mnie taka forma, oczywiście to jest bardzo, bardzo rozchwiane są opinie o tym filmie. Patrząc na znajomych, są dziesiątki również. Ja z jedynką tutaj. Dla mnie to kino jest takim przykładem kina, z którego się potem, wiesz, jak ludzie patrzą na filmoznawców i mówią, ale wy się zajmujecie pierdołami, wy jesteście głupi i samozadowalacie nad takimi rzeczami. To jest właśnie przykład czegoś takiego.
Obraz
to wasz. To jest sztuka, to jest wasz obraz. Wy się tym zachwycacie. Koncept mam taki wspaniały. O Jezu. Nie, żebym nie widział trochę tej muzyki, jakby oglądając. Nie, żeby nie, ale to jest taki przerost. Nawet nie przerost, bo forma też jest bardzo nikła. To jest niedowład treści i formy. Tak bym to nazwał. Więc z kina lat 20. to Symfonii Diagonalnej nie polecam. Aż możecie sobie obczaić w internecie. Chciałbym zwrócić uwagę, że pan Viking Egeling to była bodajże jego jedyna produkcja wypuszczona. No to był artysta awangardowy i w kwestii filmów to była jedyna jego produkcja, którą wypuścił. I jeszcze w tym roku, w którym ona została wydana, on zmarł. Z głodu. I powiem ci, że oglądając to się nie dziwię. Jakby, jeśli to jest to, na czym chcieli zarabiać pieniądze, sorry batory, w ten sposób się nie dogadacie.
Okej, no rozumiem. No. Mam cichą nadzieję, że słuchają tego twoi wykładowcy.
Panie Wikingu Egelingu, przepraszam bardzo, ja po prostu tego nie kupuję. Ale powiem ci, co za to innego kupiłem, o czym już wczoraj czytałeś.
Pamiętaj, że jest niedziela niehandlowa. Była, nie, bo słuchacie tego we wtorek. Była.
No właśnie,
to nie
była,
kupiłeś
była
w niedzielę
niehandlowa. Musimy zrobić zapasy na sobotę, jak chcemy w WrestleManie się dobrze bawić.
Zapasy na zapasy.
Dokładnie. Obejrzałem najnowszą część Pitbulla.
No tak.
Obejrzałem najnowszą część Pitbulla, o czym czytałeś już recenzję, acz chciałbym się podzielić jeszcze wokalnie tutaj, audialnie z wami, że najnowszy Pitbull, ostatni pies pana Pasikowskiego, to jest dobre kino. To jest po prostu dobre kino. Nawet chciałbym pominąć takie często powtarzane formułki, jak na polskie kino, jak na coś z pazurą.
Jak na to muszą być dwie zależności. Jak na coś z pazurą po latach 90.
O, właśnie. Nie, to jest 2018, to widać, że pan Pazura już jest stary i jest bardzo złym gangsterem.
No i
bardzo, bardzo złym.
YouTuberem też. No, gangster, YouTuber.
Byłeś gangsterem? Jesteś
YouTuberem. No sorry. Panie Czarku, przepraszamy.
Kiedy ludzie zobaczyli, że najnowszego Pitbulla zrobi Pasikowski, to było takie, o, ale fajnie. Mhm. Ale nie bądźmy zbyt szczęśliwi. Tak, przypomnijmy, że Vega robił tego oryginalnego Pitbulla, tak? Nie zapominajmy o tym. Więc Pasikowskiemu też mogło coś odwalić po drodze.
Ale pamiętajmy też, że pierwsze Pitbulle jakby cieszyły się bardzo dobrą opinią, nie?
No tak, właśnie o tym mówię. Vega dopiero z czasem tam poleciał w dół. A tutaj Pasikowski jednak przywrócił tą całą formułę policjantów i złodziei. Chociaż tu nie chodzi o złodziei, aż po prostu mafię, konflikt Pruszków-Wołomin, skupiamy się na Pruszkowie, Wołomin jest tylko tam pobocznym rywalem. przywrócił temu właśnie trochę klasy. To jest dla mnie jeden z najważniejszych elementów tego filmu, bo jakby oglądamy film, oglądamy sensacyjny film gangsterski i my chcemy stanąć po jakiejś stronie. Jakby z jakiegoś powodu dzieci bawią się w policjantów i złodziei i są dzieci, które chcą być policjantami i są dzieci, które chcą być złodziejami. Dlatego,
są dzieci, które chcą być policjantami? Na moim osiedlu żadne dziecko nie chciało być policjantem.
Ja wiem. I o to chodzi, że w kinie Wegi ostatnimi czasy, tym takim skeczowatym, wszystko jest sprowadzone do durnych, już dawno przebrzmiałych żartów, memów i starych śmiesznych filmików.
Tak, to jest niesamowite, jak się ogląda klipy z tego ostatniego Pitbulla, to są prehistoryczne żarty i memy z internetu opowiedziane językiem filmu.
No dokładnie.
Tragedia. Nie można opowiadać memów.
No i Vega po prostu tworzy z tego środowiska takie środowisko chamów, debili, prostytutek.
Ale to samo czyni później ze środowiskiem lekarzy.
No tak, oczywiście.
Czyli stawia znak równości między lekarzami
myślę,
i gangsterami.
Myślę, że następni powinni być strażacy, urzędnicy ZUS-u na przykład.
Już kiedyś o tym rozmawialiśmy.
Urzędnicy ZUS-u powinni być.
Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że chcielibyśmy o ogrodnikach takie kino.
Ale to żebyśmy w ogóle się zagłębili w ogrodników. Ale jaką profesję chcielibyśmy, żeby została tak zniszczona przez Wegę? Urzędnicy ZUS to mógłby być dobry film.
Nie mówię
dobry film, tylko koncept jest całkiem...
To by się sprzedało.
To by się sprzedało, tak?
Ludzie ale nie wiem, czy by chcieli zobaczyć, by na to
na pewno
poszły.
Chcieliby zobaczyć sceny, w której, nie wiem, Iza Kuna odciska tyłek na kserokopiarce, nie? Jakby widzę, a w Pitbullu Iza Kuna się pojawia i sprawuje się naprawdę w porządku. A Dorociński to jest taki człowiek.
No tak.
Strasznie mnie pogania czas, więc przepraszam, ale muszę was zaprosić na przerwę muzyczną.
No to zaprosz.
Dobre polskie nowe coś.
Okej.
Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótszy.
Też widziałem ostatnio fragment niemieckiego kina, ale nie lat 20, tylko z 2014, w święta.
Leciał na Polsat Play o 23.30. Kurczę, znowu użyłem nazwy tej, będziesz musiał...
Nie, leciało na takiej stacji, gdzie do południa leci niemieckie kino przygodowe.
Okej, dobra, dobra.
Wyznacznik tej stacji.
Dobra, już wiem, co to.
Niemieckie kino przygodowe. 2/10, nie polecam.
A co to było?
Kamienne serca.
coś mi się kojarzy.
Jakiś taki totalnie wyświechtany motyw, że coś chłopak ma trzy życzenia i po prostu z biedaka staje się bogaty i dziewczyna,
i którą potem
lubi,
zaczyna rządzić mafią Pruszków Wołomin.
No nie.
I Dorociński musi go sprzątnąć. Nie. Dorociński jest wspaniały. Możecie
no to mógłby go sprzątnąć, jak jest taki wspaniały.
Jest super.
No tak, no jest okej, jest dobry.
Ale Kamienne Serce już nie.
Nie, nie.
Czekaj, Kamienne... No mi się coś kojarzy to z czymś. To nie jest adaptacja jakiejś książki?
Das Kalte Herz. No tak, no wiesz, no trzy życzenia, no.
Ale to może... Aha, dobrze, już wiem, widziałem.
Widziałeś to?
Znaczy nie widziałem tego, tylko widziałem, że to oceniałeś i mi się przypomniało. Nie, to mi się chyba kojarzy z tą serią książek dla nastolatków, się ono się Atramentowe Serce nazywało jakoś tak.
No ale to po tytule ci się kojarzy.
No tak, tak, no tak, no tak, dlatego. Nie, to bardzo przepraszam. Ale ja ci powiem, że z takiego interesującego kina, czy ja mówiłem na antenie o Night Watching? Mówiłem o Night Watching, o filmie, który nawiązuje do obrazów Rembrandta.
Mówiłeś.
Tak. No to ja zobaczyłem, to jest film pana Petera Greenwaya.
To opowiedz jeszcze raz.
I miałem okazję zobaczyć bardzo niedawno jego inną produkcję, ostatnią, jaka została wypuszczona, która się nazywa Eisenstein w Meksyku. Oryginalnie nazywa się Eisenstein Guanajuato, ale jakiś polski dystrybutor postanowił, że jak będzie Eisenstein w Guanajuato, to może nikt
to by
nie
było
pójść
ciężkie,
w przeciwieństwie
no.
do Eisenstein w Meksyku, mimo że najprawdopodobniej w ogóle nie miał jakiejś polskiej dystrybucji kinowej.
To byłoby trudne.
Albo bardzo ograniczoną. Jak właśnie można się domyślić i słusznie, produkcja opowiada o pobycie Sergeja Eisensteina w Meksyku. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Sergej Eisenstein,
to nakreśl.
Jest to, no, w mojej skromnej opinii wielu różnych osób, najwybitniejszy reżyser radzieckiego kina przełomu lat 20-30. Jeśli kojarzycie takie produkcje jak na przykład Październik, albo, no nie wiem, Pancernik Potemkin, a u nas Potiomkin, przepraszam, Potemkin jest w angielskiej nazwie, no to powinniście znać też Eisensteina. No i tutaj obserwujemy jego pobyt w Guanajuato, gdzie pojechał, żeby nakręcić film i tego, jak tam odkrywał siebie i jak próbował się złączyć z kulturą meksykańską, jednocześnie łamiąc swoje jakieś bariery w przestrzeni seksualności, swojej homoseksualności. Tak jak w poprzednim filmie Greenawaya, Night Watching, tam było sporo na gości. W sensie jakby nie spodziewałem się takiego startu. Jakby kiedy w pierwszej scenie wybiega mi nagi Martin Freeman, to mam takie... dzień dobry.
Ciekawe... Ja myślę, że podobnie zareagowałbyś na żywo.
Tak, prawda? Wyskakuje. To...
No, dzień dobry.
Nagi Martin Freeman.
Hello there.
Dzień dobry.
Hello there.
I tam to było, no nawet nie powiem, że uzasadnione, nie chciałbym używać takich słów, acz nie przekraczało jakichś takich granic dobrego smaku. Tam sporo na gości było po prostu w tym filmie. I to jest
to
jeden,
nie był Szatan kazał tańczyć.
Nie. I to jest jeden z tych reżyserów, który nie boi się pokazać penisa.
Ale
czego
za pośrednictwem
boi.
Aktora.
Tak.
No to strach.
No, a jak za pośrednictwem czego innego miałbym pokazać?
Dobra, mów dalej.
Ale tutaj, w Eisenstein w Meksyku, no mam wrażenie, że pan Greenaway jest jakoś zafascynowany samym konceptem tego urządzenia. Bo no jeden z pierwszych kadrów to jest takie pełne zbliżenie właśnie i takie bujanie tym członkiem
może,
pod prysznicę.
Może nie spoiluj.
Nie chcę spoilować, nie? Ale to trochę zaspoiluję. Jakby ja uwielbiam styl Greenawaya, jego bardzo szerokie kadry, sporo symetrii.
Przepraszam. Trochę sobie szkodzisz. Jakbym wyciął ostatnie półtorej minuty z kontekstu,
ja zdaję sobie sprawę,
że lubisz
z tego.
Jego styl?
Ja lubię jego styl. Aż tutaj on zaczął w pewnym momencie przekraczać takie zdrowe granice pomiędzy użytkowym pokazaniem a fascynacją.
Ale wiesz, no może taki był jego cel. Jakby.
No tak. Jakby jest scena pierwszego stosunku seksualnego Eisensteina. Właśnie wreszcie tego jego otworzenia się, oj, na nowe kultury i na nowe doświadczenia, które ma być jeszcze jest poparte takim dialogiem wraz z jego partnerem, który sugeruje jakoby to, co się dzieje teraz Eisensteinowi, jest też jakąś metaforą wobec Rosji tamtego czasu i świata nowego i starego. W ogóle poszło w kompletnie takie rejestry, jakich się nie spodziewałem. Acz mam wrażenie, że pomimo, że moja wypowiedź teraz tak, żeby za dużo nie zdradzić, za dużo nie przekazać i żeby nas nie ocenzurowano, jest dosyć nieskładna i mało uporządkowana, to mam wrażenie, że to, co powiedziałem, może zainteresować część słuchaczy.
Jakby tak, wiem, to było bardzo interesujące.
Ja wiem, że jesteście tam, że macie teraz takie wrażenie, chwila, jest styl, jest coś biograficznego, są bardzo dziwne sceny
to
różnych
odniesienie,
kontaktów.
Jakby metaforyczne przeniesienie sceny seksualnej do sytuacji geopolitycznej ówczesnej Rosji, to mnie bardzo zainteresowało. No serio.
To nie ma właśnie jakiegoś aż tak specjalnego znaczenia, ale kiedy tak słuchasz tego wszystkiego i patrzysz, co tam się dzieje, jakby w ramach czego, to wchodzisz w jakąś inną przestrzeń kompletnie sztuki filmowej. Ale jeśli lubicie tego rodzaju kino, to ja również, no, nie powiem, że polecam, bo ja nie byłem zachwycony, zdecydowanie bardziej wolałem Nightwatching od tego filmu, ten mi się po prostu podobał, to ode mnie dostaje taką okejkę. Taką okejkę.
Certyfikat jakości.
Ja myślę, żeby skomentować sytuację geopolityczną, to na przykład wezmę popularny amerykański zespół próbujący całkiem skutecznie odegrać meksykański stylistycznie utwór. To będzie Avenged Sevenfold. dobrze, mój przyjacielu, skoro udało ci się trafić niemieckim kinem lat 20, to patrząc na ciebie, co ty mogłeś obejrzeć?
O, ale mu się włączył teraz filmowy.
Co ty tam mogłeś odpalić? No nie wiem, jakieś w Estonii mają kulturę, nie wiem, jakiegoś rapu.
Mają kulturę w Estonii w ogóle?
Kulturę w Estonii. Ojciec Eisensteina robił, był architektem i robił ulicę w Tallinie. Taka ciekawostka dla ciebie i dla wszystkich. Wiesz co, nie, nawet nie będę próbował trafiać, bo prawdopodobnie nie oglądałeś nic, co mógłbym tak podsumować tak śmiesznie. Myślę, że skupię się na ostatnich paru latach. Już wiem, o co w sumie chciałbym, żebyś powiedział. Ostatnio cię film zachwycił, również o kulturze afroamerykańskiej, którą
prawda, lubisz. No już nie tak ostatnio, nie było nas trochę czasu.
No nie było nas trochę czasu, a czas żebyś się rozwinął, bo wtedy tak wspomniałeś, coś tam powiedziałeś, ale
powiedziałem.
Za dużo.
No, produkcja Netflixowa, która też była nominowana do Oscara, nie pamiętam, za zdjęcia na pewno?
Na pewno za zdjęcia, to była pierwsza nominacja za zdjęcia dla kobiety.
Aha.
I za piosenkę.
I za piosenkę, naprawdę?
Tak mi się wydaje.
Nie, chyba. Nie, może za ścieżkę dźwiękową w ogóle, ale raczej nie za piosenkę. To jest ten czas, kiedy sprawdzamy.
Tak, to jest dokładnie ten czas, kiedy sprawdzamy, ale wy się nie przejmujcie. Kamil, ty mów.
Ja jeszcze nawet tu nie powiedziałem. Powiedziałem, że Netflixowa produkcja nominowana.
Najlepsza piosenka, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepsze zdjęcia i najlepszy scenariusz adaptowany.
Kto był nominowany jako aktorka drugoplanowa?
Mary J. Blige.
No tak.
I to jest też osoba, która śpiewała piosenkę.
No tak, tak. No tak. Widzisz, Oscary były przed moim obejrzeniem tego i ja wtedy jeszcze kompletnie nie miałem takiego poczucia przestrzennego, kto, co, jak w tym filmie.
Cztery nominacje, ale nic nie dostali, nie? Żeby
nie,
się,
no to
żeby,
prawda.
Nie rozkręcajcie się.
Mudbound, 2017 rok produkcji, Netflixowe kino o sytuacji afroamerykańskiej społeczności, między innymi o sytuacji afroamerykańskiej społeczności w latach II wojny światowej i powiedzmy czasów krótko po II wojnie światowej. W dużym skrócie i ogólnieniu...
Uogólnieniu.
W dużym skrócie i...
Ale ci idzie dzisiaj.
W takim dużym skrócie i uogólnieniu...
Pięknie, akuratnie.
No. Dostajemy tutaj historię dwóch rodzin, jak łatwo się domyślić, afroamerykańskiej i białej rodziny. Ta biała rodzina, dobrze prosperująca, wcześniej przenosi się z pewnych powodów na farmę, na wieś, gdzieś w Luizjanie, w takie miejsce, powiedzmy, które nazwalibyśmy dziurą zabitą dechami. Nie do końca kupuje motywację i ten przyczynowo-skutkowy cykl, który sprawia, że oni się tam znajdują, ale to nie jest najistotniejsze. Oni się tam znajdują i tuż obok mieszka rodzina afroamerykańska, która żyje tam od pokoleń i uprawia tę ziemię i oni pracują właśnie dla tych ludzi, którzy się tam sprowadzili, którzy są teraz właścicielami tej ziemi. I tutaj widzimy dużo paraleli między tymi rodzinami. Jakby obie te rodziny posyłają swoich najstarszych synów, znaczy w kontekście jednej rodziny nie jest to syn, tylko jeden z młodych członków rodziny. No, nieważne, posyłają młodych ludzi do wojska i oni lecą do Europy na fronty II wojny światowej, później wracają i tak jak widzimy te niesnaski pomiędzy ludźmi o innym kolorze skóry, widzimy tę sytuację czarnoskórych ludzi, która no powiedzmy sobie delikatnie nie jest najlepsza, tak ci ludzie z zupełnie różnych środowisk i kultur wracają w to miejsce i się zaprzyjaźniają na podstawie swoich wspólnych powiedzmy doświadczeń na frontach II wojny. To nie jest tak, że oni tam razem walczyli, ale mają pewien wspólny, że tak powiem, punkt zaczepienia. No i ta przyjaźń, jak się okazuje, nie prowadzi do niczego dobrego. Pewien ostracyzm społeczny jest wylewany na tą relację, nie trudno się domyślić. Ten film ma tyle jakichś takich różnych, nie można tego nazwać wątkami pobocznymi, ale takich moralizatorski to też ma taki pejoratywny wydźwięk, ale takich wstawek, które zahaczają o różne aspekty i problematyki. Jakby w różnych momentach filmu mamy narrację z offu różnych bohaterów. W zasadzie chyba tylko trzech tam ma takie fragmenty, gdzie jest pewna narracja i poza tymi problemami dyskryminacji na tle rasowej widzimy na przykład problem własności. Ten ojciec czarnoskórej rodziny ma takie rozterki. On bardzo chciałby mieć swoją ziemię, ale tutaj włącza się taki filozoficzny aspekt tego, co to oznacza mieć ziemię. Czy to, że oni uprawiają tę ziemię od wielu, wielu pokoleń, to nie sprawia, że to już jest ich ziemia. Co znaczy mieć akt własności? Kiedyś pewien jego czarnoskóry znajomy miał akt własności, ale przyjechali biali ludzie i mu ten akt własności po prostu podarli. Więc co to znaczy mieć ziemię? Mamy rozterki żony tego bohatera, który swoją rodzinę na wieś wywiózł, tych białych ludzi, która jest wykształconą kobietą i mogłaby na pewno mieć niesamowitą karierę, chociażby naukową, ale jest teraz na wsi, zajmuje się dziećmi, plecie koszyki i jest brudno generalnie. Jest strasznie, bo... No tak, z błoto, tytuł filmu nie jest przypadkowy.
No okay, no.
Błotna więź to jest dokładnie to, co widzimy między...
Albo związani błotem.
Związani błotem, po prostu ze wszystkim, czego dotkną, bo tam jest wszędzie błoto.
Strasznie. Parasistowskie.
Dlaczego? I biali, i czarni są ubłoceni przez cały czas trwania filmu. Jest to bardzo patetyczne, ale...
O ziemię.
Tak. Nie w przesadzony sposób, taki, który ja jestem w stanie kupić. Cała historia jest naprawdę zgrabna, to jest dobry scenariusz, który jest fajnie podprowadzony, świetnie się kończy, mamy bardzo fajnie nakreślonych bohaterów. Jak dla mnie tutaj wszystko gra w tym filmie.
To bardzo uniwersalne i takie ponadczasowe. Takie. Na przykład w polskiej kulturze podsumowywane przez gwiazdora Rock Polo Sławomira w jego hicie Nimum Hektara. Wszystko się łączy. Przepraszam.
Wow. Liczyłem, że porozmawiamy.
Liczyłem, że poważnie potraktuję kulturę, którą jesteś tak zafascynowany i będę w stanie tak, jakoś odnieść.
Myślałem, że mam partnera do rozmowy. Dobrze, porozmawiajmy o Sławomirze. Słuchaj, póki faktem było to, że stał się z miernego aktora po prostu piosenkarzem, który robi sobie żart, było to śmieszne. Ale kiedy zaczął po prostu wyciągać pieniądze z fanów disco polo, robiąc po prostu taką sieczkę, to jakby przestałem to szanować.
Bo to już, ale to już nie chodzi nawet o szacunek. Ja uważam, że to jest w pełni naturalna ewolucja. To jest w pełni naturalna ewolucja tego, co się stało. Ja bardzo lubiłem go na starcie, w tym momencie, w którym on wydał Megierę, w którym on wydał Nimum Hektara, kiedy to były pierwsze jego single, gdzie się haha, pośmiejemy z tego wszystkiego i on to wykorzystywał. Nie koncertował nigdy w wielkich miastach, zawsze koncertował pod nimi gdzieś w jakichś...
Myślisz, że gwiazdorzy disco polo koncertują w wielkich miastach w inną okazję niż Sylwester?
Nie wiem, jakby nie o to chodzi, nie? On bardzo inteligentnie to rozegrał. A ludzie to pochwycili. Nagle okazało się, że ma możliwość zrobienia dużych pieniędzy w telewizjach, w radiach i tak dalej i... To wykorzystał. Ja mu ściskam rękę. Super, że tak to grałeś. Równie dobrze mógłbyś cały czas grać role trzecioplanowe w, nie wiem, w jakichś w Ojcach Mateuszach i tym podobnym.
No tak, mógłby to robić.
Widzisz. I wspaniale, ja mu gratuluję. A spotkamy się po przerwie muzycznej, a ja na przerwie muzycznej, jakby łącząc w miarę to z tym, o czym mówiłeś, chciałbym mój ulubiony singiel z przestrzeni rapu z ostatniego, no z tego roku, Tyler, the Creator, jego Okra.
Check my bankroll, AO 400K for vehicle. Paint job look like ashy ankles on Django. Interior look mango. Shotgun grape, he look like mayo. Golden voice on payroll, neck all gold like KO Corp. We aim at doors, get out the way, yo. Keep them bucks in banks like yayo. Swampy niggas out the bayou, pockets flooded. Y'all be dilute, watered down. I'm Big Mac, I'm quarter pound, you chicken nugget. Fuck it, travel back, Balenciaga, 30,000 just for luggage. Financial advisor bugging, flower boy is buzzing. Grammy nominated, tell your cousin ain't nobody fucking with them.
Man, there they go. I cut off some friends, where they go? I stick to the plan, that's the goal. Fuck these niggas, man, that's for sure. Said,
Uno the shoe, red with the blue, look like a flag, what the fuck it do? Guard be the set, no more F, like Ron Artest, but you ain't for your neck, give a fuck about you. All your respect, yeah, that way, fuck your accolades, but I made the cut like a pack of blades. You could call me Brush, I've been making waves since Ashley Banks, cause I had a fade, but that's 92, I'm 91. Watch Riot in my blood, nigga, what's up? And that pussy pink like the drink in my cup. Lemonade, yes, Minute Maid, I've been getting paid, pockets gaining weight, your bank statements on Mary Kate, but... That's up to you.
Man, let it go. I cut off some friends. Where they go? I stick to the plan. That's the goal. Fuck these niggas, man. That's for sure.
Tell Tim Chalamet to come get at me. Skin glowing, clear acne. Diamond see-through, so holographic. Red ones look like Aiden Mackett. Spent the narrow like
taxi driver. Handmade is that thing with ties, but I rode the bike and Viltel behind me, and he got the cannon like he bagged Mariah. Yeah, we straight, but if you wrinkle up the situation, he will go grab the iron, and he do what I says like Simon. And my bitch mix like Jambalaya. Man, fuck with the fan, we in Japan. Bitch, you a bum, so you don't understand. Yeah, I cut off some friends, see where you been. Bitch, I'm in Bella, been looking for land. Need a spot in the hills, not the beach, need a pool just to cool it. I do need the grass, not the sand. Got enough rocks, see, check my hand. And I got crack, watch how I talk. And it's still whooping, bitch, watch how I ball. While it's still tripping on shit that I bought. But I really do not care the cost, cause it covers up, but I got to cover the dot.
Let it go, I cut off some friends.
No dobrze, za nami raperzy w rajstopach, co dalej?
W jakich rajstopach? O czym ty mówisz w ogóle?
Dobra, zgrywam się z tym truskulową głową.
Ja chciałbym, może w takim razie na ostatni nasz segment, żebyśmy z tego, co oglądali, polecili coś sobie nawzajem.
Dobrze. Ja tak sobie myślę, że poruszamy się w przestrzeni audycji radiowej i chyba oboje zdajemy sobie sprawę, obaj.
O, już zaczął, już skończona audycja, już dziękuję.
Znowu mam
czas leci.
Obaj zdajemy sobie sprawę.
Dwóch we dwóch
sobie zdajemy sprawę, że radio jest takim medium no, z poprzedniej epoki i prowadząc tę audycję staramy się iść trochę do przodu, być troszeczkę bardziej otwarci i sprawiamy wrażenie takiego tworu bardziej szerokiego niż audycja radiowa. Lubimy się nazywać podcastem albo po prostu czymś, co robimy, żeby się nie zamykać. I nie musimy mówić też tylko o kinie i takiej twórczości mocno sprecyzowanej i sfokusowanej na to, że to jest kino i to jest film, który się kręci i się wpuszcza do kina. Możemy porozmawiać też o czymś innym. Ja ostatnio natrafiłem na taką rzecz i byłem bardzo zdziwiony. Niejednokrotnie mówiłem tutaj o sitcomie Louisa C.K.,
tak,
który jest naprawdę dobry. I w Polsce powstaje właśnie coś, w zasadzie powstaje na bieżąco i już można obejrzeć tego pierwsze owoce, co jest jakby nie tyle kalką, ale jest taką bardzo, bardzo mocną inspiracją tym serialem. Można powiedzieć, że to jest... No bardziej niż inspiracja. To jest, jak ktoś to obejrzy i nie zna kontekstu...
Adaptacja na grunt polski.
No niemalże. Jakby Abelard Giza zajął się realizowaniem czegoś takiego. On od razu napisał w opisie, że to jest jego jakby interpretacja, to jest takie słowo może odpowiednie, że on tutaj się sugeruje serialem Louis, który bardzo lubi i robi coś takiego. I on to wypuszcza na YouTube'a. W momencie, kiedy to nagrywamy, już są dwa odcinki, być może już teraz we wtorek jest trzeci, ja widziałem te dwa. I jakby mając w pamięci cały czas to, że Abelard Giza nakręcił Swing kiedyś, tą okrutną szmirę, która nie miała za grosz wartości jakiejkolwiek. Wiadomo, Abelard Giza nigdy nie miał doświadczenia kinowego, więc jakby techniczne niedociągnięcia można było wybaczyć, ale to nie było nawet śmieszne. On jest najpopularniejszym komikiem w Polsce, próbowało być śmieszne. No tak teraz to się nazywa Kryzys. To wpuszcza bezpośrednio na YouTube, to ma kilkanaście, 20 minut, ma taki odcinek, chyba nawet nie 20 minut. I to jest naprawdę dobre, w sensie jak na realia YouTube'a, to jest zrealizowane technicznie, także wow, to mogłoby być transmitowane gdzieś na jakiejś platformie normalnie serialowej. To jest zabawne, to jest nieźle odegrane, to jest bardzo dobrze zrealizowane, tak jak powiedziałem, technicznie i... No wiadomo, no tam aktorami są komicy i jego przyjaciele, więc nie można powiedzieć, że oni wszyscy tam są zawodowo odegrani, tak? Ale też wszyscy grają siebie.
Jakby. Ale to też jest system po prostu 40-latka w jego jakichś takich codziennych refleksjach?
Nie, on tutaj dużo mocniej idzie w swoje te problemy zawodowe. Jakby cały setup jest taki, że on napisał nowy program, ale okazuje się on fatalny i musi szybko napisać nowy, bo już ma zaplanowaną trasę. To jest taka główna oś, ale tam wokół się dzieją takie sketchopodobne rzeczy, jakieś sytuacje zza kulis. I pojawiają się też wątki rodzinne, tam jego córka też się pojawia rzeczywiście.
No pamiętam czasy, kiedy Limo wjechało na naszą scenę i było zdecydowanie najlepszym kabaretem na tamten moment.
Bycie najlepszym kabaretem to też nie jest jakiś komplement, jakby...
Nie, bez przesady. Jakby, ja wiem, mówimy o polskiej scenie kabaretowej z dosyć dużym... dystansem, bo większość rzeczy jest bardzo nieśmieszna, a wręcz żenująca. Ale Limo wtedy na swój czas zdawało sobie bardzo dobrze radę. Myślę, że następnym kabaretem, który też takie wrażenie wytworzył, było Smile.
Nie będę lubelskie. Wchodził w tę dyskusję, bo...
Bo jesteś zbyt negatywnie nastawiony.
Tak, bardzo.
Jednak forma stand-upowa jest ci bliższa.
Nie, no dobry stand-up jest dobrym stand-upem, a zły stand-up jest złym stand-upem. Dobry kabaret byłby dobrym kabaretem, a zły kabaret jest złym kabaretem. No, w przestrzeni kabaretowej można zrobić mnóstwo dobrych rzeczy, ale nikt tego nie robi. Każdy zachowuje jakiś taki bardzo minimalistyczny, wyświechtany format i jedzie na nim po prostu od 20 lat. Gdzie można by zrobić tyle ciekawych i rzeczy, a oglądam taki sketch i mam wrażenie, okej, gdybym to zobaczył na przedstawieniu w 6 klasie podstawówki, to byłbym pod wrażeniem, że oni to napisali, nie? Ale no nie, no. To piszą dorośli ludzie, którzy, nie wiem, uważają siebie, myślę, że tak jest, uważają siebie za jakichś artystów, twórców, chcą coś zrobić, ale to...
Ludzie
lecą na najprostszych schematach wykorzystywanych od dziesięcioleci. Sale. Hop, przebrane za babę! Jak śmiesznie!
No, to prawda.
Tragedia.
To prawda, dlatego ja też nie oglądam.
No, taki kabaret Smile, o którym wspomniałeś, powiela te schematy tak samo, jak pozostałe. No.
I ich start, jak wchodzili, jak był ich start, to byli powiewem świeżości. Byli zabawni. Ja nie mówię, że teraz są. Ja ich nie oglądałem od 2 lat przynajmniej. Ale pamiętam, że kiedy wchodzili...
To ty miałeś 13 lat i cię to śmieszyło.
To tak... Może.
Szachmat.
Może. Jest niewykluczone. Dobra, trochę... Nie powiem, żebyśmy zbił z tropu, bo jakby wiem, że do tego to się sprowadza, ale niech będzie, niech będzie. Czyli Abel Ertgiza w swojej najnowszej twórczości YouTube'owej jest zdecydowanie
tak,
wartym
naprawdę.
Polecenia i dania mu szansy.
I on tam jest naprawdę fajnym aktorem jakby w tym wszystkim. Dużo gra ciszą.
No i gratulacje.
Ma jednak obycie sceniczne na niesamowitym poziomie.
W takim razie obczajcie. Mi zostało niecałe 1,5 minuty na polecenie ci czegoś, co absolutnie nie jest zarzutem dla ciebie. Bardzo fajnie, że powiedziałeś. Ja tu mam coś zdecydowanie może mniej unikatowego. Ja już wspominałem o tym filmie, tylko ja go wreszcie dokończyłem. Film, który się nazywa Kes w reżyserii Kena Loacha z 69. To jest ulubiony film Krzysztofa Kieślowskiego dla was zainteresowanych. Opowiadający historię takiego bardzo niezrozumianego i tyranego przez swoje środowisko Billiego, który kocha ptaki i sobie chwyta piskle sokoła i potem go szkoli. I obserwujemy jego życie w przemysłowej Anglii lat 60. tam w tej przestrzeni Yorkshire, czyli wtedy bardzo, bardzo skupionej na wydobyciu węgla. Wtedy był krach na rynku, przez który to wszystko zaczęło zamierać. Nastroje społeczne były paskudne i obserwujemy jakąś próbę przeżycia tego chłopca w tym. Jakby film nam też nie mówi, że takie tak się dzieje wtedy ekonomiczno-społecznie. Ale kiedy ma się tą świadomość, to się troszeczkę lepiej patrzy na to kino. I wydaje mi się, że znając twoją wrażliwość, mogło być to w jakiś sposób przypaść do gustu, albo mogłoby bardzo nie. Jakby nie jestem pewien. To jest film, który mnie interesuje, jakbyś go odebrał. Wydaje mi się, że ty jesteś osobą, która byłaby w stanie docenić historię po prostu jednego niezrozumianego dzieciaka, który próbuje sobie wśród tego szarego klockowatego towarzystwa jakoś poradzić.
To brzmi interesująco. No. Już wcześniej mi o tym opowiadałeś i to jest ciekawe. Mam żart dla wybranych. Skoro on hoduje sokoła, to ciekawe, kto jest w tym filmie narratorem. Pozdrawiam tych, którzy się uśmiechnęli teraz.
Wow. To musiało być śmieszne dla tych, którzy wiedzieli, o co chodzi. Ja się przyznaję, że nie wiem. Powinien wiedzieć?
Nie, koniecznie. Okay.
To w takim tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą magię kina. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za spędzenie z nami tych wspaniałych 50 minut przy ciekawych filmach, przy beznadziejnych filmach, przy interesujących projektach internetowych i przy bardzo przyjemnej muzyce, przynajmniej dla części osób. No nie wszystkich jesteśmy w stanie zadowolić. Pamiętajcie, ślijcie swoje pytania, uwagi, sugestie na magiakinamors@wp.pl.
Pogróżki.
I na nasz fanpage Magia Kina Mors, gdzie znajdują się różne nasze recenzje filmowe. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Cześć. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast.
She said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich.